Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Drodzy bracia i siostry, temat ikon naszej cerkwi to temat, o którym można i mówić, i mówić, i mówić. Bo czyż można sobie wyobrazić cerkiew prawosławną i nas, dzieci cerkwi bez ikony? Ikona jest nieodłączną częścią naszego życia. Rodzimy się z ikoną i odchodzimy z tego świata z ikoną. Zobaczcie, jak pięknie jest w naszej prawosławnej tradycji. Na chrzest ofiarowano dziecku ikonę. Dzisiaj może troszeczkę zapomniana, ale kiedyś bardzo piękna tradycja, że gdy dziecko się urodziło, było mierzone. Dzisiaj wszyscy pytają, ile waży. A kiedyś przede wszystkim pytano, jakie jest długości. Bo na długość urodzonego dziecka rodzice chrzestni zamawiali ikonę i była pisana. Do chrztu miała być wykonana, stąd nazwa ikony, mierna ikona, od wymiaru dziecka. I to była ikona patrona tego dzieciątka, która mu towarzyszyła przez całe życie. Kolejną ikonę dostajemy jako błogosławieństwo naszych najkochańszych rodziców, mamy i taty, gdy bierzemy ślub, czy wychodzimy za mąż. Bo czymżeż nas mogą błogosławić? I życzyć nam szczęścia i Bożego błogosławieństwa. Właśnie po to cerkiew ma zwyczaj ikon ślubnych. Czy ikony, czy dwóch, to już nie ma znaczenia, ale zawsze mama i tata błogosławią nas ikoną. A gdy odchodzimy z tego świata, gdy już położył nas w trumnie, gdy po raz ostatni jesteśmy na liturgii w cerkwi, cóż wkładają nam w ręce? Ikony. I tą ikonę całują nasi bliscy, żegnając się z nami. Więc jak widzicie, od narodzin aż po śmierć, ikona jest nieodłączną częścią życia prawosławnych na tym świecie. Ikona to wielki skarb, który dał nam Bóg i święci. To skarb, który jest bezcenny. Równy relikwiom, równy wszystkiemu, co nam najważniejsze. Od pryczastia, Eucharystii, moszczy, relikwii, po świętą liturgię, ikony od VII Soboru Powszechnego są z nimi zrównane. Więc stanowią gorące serce naszej cerkwi. Nie ma świątyń prawosławnych bez ikon, tak jak nie ma naszych domów bez ikony. Bo czyż każdy w swoim domu nie ma choć tej jednej ikony Matki Bożej, Chrystusa Świętych? Jeżeli nie lubimy bardziej się modlić, to ten nasz pięknie nazywany krasny wolok, światły wolok, kącik modlitwy jest pełny ikon. Czasami są takie domy, gdzie w zasadzie pół ściany zawieszony z ikonami, stoi tam lampka oliwna, czy też świeczuszka się zapala. To takie najpiękniejsze miejsce w domu. Właśnie to, gdzie są ikony i gdzie jest modlitwa. Zwróćcie uwagę, że ikony nigdy nie pokazują rozmowy. Na ikonach nic nigdy nie pokazuje, że ikona do nas mówi. Nie ma otwartych ust, nie ma jakby wyrazu, że ikona przemawia. Ona przemawia milczącym sercem. Ale milczenie to bardzo wysoki poziom duchowości. Moi drodzy, nie ma czegoś takiego, że jeżeli staniemy przed ikoną, możemy modlić się fałszywie. Że możemy modlić się niegodnie, bo ikona jest weryfikacją naszego serca. Kto szczerze wierzy w Boga i ma go w sercu, ten potrafi się modlić przed ikoną. Ale ten, który ma niecne zamiary, ma zło w swoim sercu, nie skupi się Boga na modlitwie. To dosłownie 2-3 minuty ucieka. Nie da rady. Ale ten, który ma gorące serce, będzie się modlił nie 5 minut, a czasami tak się zapomni, że i godzina zleci na modlitwie przed ikoną. A świętym nawet całe dni schodzimy na rozmowie przed ikoną z Bogiem. Więc tych ikon tak naprawdę mamy w swoim życiu i naszej wierze mnóstwo. Samych ikon Bogorodicy, Matki Bożej, cerkiew prawosławna zna i czci ponad 1000. Ponad 1000 różnych cudownych objawień związanych z Bogorodicą, z Matką Bożą. A to nie tylko jakieś dalekie czy odległe czasy czy tereny. Ikony objawiały się nie tylko kiedyś, ale objawiają się dzisiaj.
Ikony, ich cuda związane są z realnym życiem ludzi. Zagrożeniem wojną, najazdem wroga, różnymi chorobami, czy też różnymi kolejami losu, które nas doświadczają. Ale również też z budową cerkwi, monasterów przede wszystkim. Więc historia tych cudownych ikon ma konkretne, realne znaczenie i nie jest to jakaś zamierzchła przeszłość, ale wciąż żywe serce cerkwi. Jeżeli chodzi o nasze region, o Podlasie, to tych cudownych ikon znanych dzisiaj jest ponad 30. Ale to tylko skromna część tego, co w historii naszego prawosławia, które możemy śmiało określić tu jako przynajmniej 1000 lat, znanych ich było dużo więcej. Tylko niestety te wojny, prześladowania prawosławia i często zawieruchy związane z różnymi kolejami losów odebrały wiele tych starych i cudownych ikon. Cudowna ikona w cerkwi to nie zawsze taka, którą zna cała dana cerkiew w danym państwie, czy w ogóle cały świat. Bo często są ikony nie tylko znane na całym chociażby Podlasiu, czy w całej Polsce, ale znane tylko w jednej parafii, lokalnie, darzone kultem, tam znane jako cudowne i wymodlone. Bo najczęściej te ikony, o których mówimy, że są cudowne, to ikony z wielowiekową tradycją historii. Najstarsze wzmianki o cudownych ikonach z naszego regionu pochodzą tutaj konkretnie z dzisiejszych terenów Polski, mniej więcej z połowy XIII wieku, z latopisów ipatijewskich, gdzie opisano historię cudownej ikony Spasa i Zbawnika w Mielniku. Ale również odpisy starych latopisów mówią o innych trzech miejscach słynących cudownymi ikonami. Drohiczynie, Bielsku Podlaskim i Surażu, gdzie kult cudownych ikon datowany jest na XI wiek. Tam wtedy istniały cerkwie, monastery już i ośrodki związane z prawosławnym życiem monastycznym i właśnie tymi cudownymi ikonami. Także zobaczcie, jak piękna i jak dawna jest historia naszego prawosławia tutaj. Skoro już w XI wieku wspomina się o starych grodach prawosławnych i o monasterach niebędących i cudownych ikonach. Najstarszą ikoną i najstarszą cerkwią, która się zachowała, to niestety już bez tej ikony, jest ikona też na Podlasiu, ale dzisiaj już to poza granicą Polski, Grodno. I proszę Państwa, stara, piękna cerkiew na Kałoży z przełomu XII i XIII wieku. To tam kult ikony Matki Bożej Kałożskiej, której właśnie przypisuje się gdzieś początek XII stulecia. Także to najstarsze odnotowane i także blisko, raptem 70 km od Suprasia. Tam do dzisiaj przetrwała cerkiew na Kałoży, niestety ikona w pomroce dziejów gdzieś tam w czasie I wojny światowej została utracona. Te z kolei związane z naszym regionem w dużej mierze też nie wszystkie nam są znane, bo każdy z Was na pewno przecież nieraz słyszał nie tylko o naszej Supraskiej, ale chociażby o ikonie bielskiej, o ikonie ze Starego Kornina, ale są też i takie, o których dzisiaj już mało kto pamięta. Z Kuźnicy Białostockiej, z Jaczna, z Czarnej Białostockiej, czy chociażby z Korzan, Rybą, Rogawki, Rogacz, Narwi, tych ikon. I miejscami związanymi tu na naszym Podlasiu naprawdę znajdziemy wiele. Najlepiej udokumentowane i często zachowane informacje o cudownych ikonach pochodzą dopiero z XV i XVI wieku. Bo wtedy tak naprawdę mamy źródła pisane, ale historia właśnie ta przekazywana z pokolenia na pokolenie wspomina o tych starszych właśnie z tych dawnych prawosławnych grodów, chociażby Drohiczyna, Mielnika, Bielska czy Suracza. Dzisiaj tymi najstarszymi ikonami, które do dziś cudownymi w naszym regionie przebywały, to jak wspomniałem, jest ta zgrodna z Kałoży. Może teraz troszeczkę też tej historii wizualnej. Bo fajnie posłuchać, ale równie ciekawie też, proszę Państwa, zobaczyć. To o czym można powiedzieć. Jeżeli chodzi o cerkiew w Grodnie, na Kałożu, niestety to tylko dzisiaj zachowała się świątynia z ikoną, już dzisiaj niestety możemy ją tylko na czarno-białej reprodukcji zobaczyć. No tak będzie łatwiej. O, przepiękna cerkiew Borysa i Gleba właśnie w Grodnie, zachowana na brzegu rzeki Mieny. Najstarsza świątynia murowana w ogóle tej części świata, byśmy powiedzieli. Bo tak starych cerkwi, czy tym bardziej kościołów w tym regionie trudno szukać. To jest ta, można powiedzieć, matka, czy pierwsza przykładowo murowana po części ogromna świątynia tej naszej Spraski, która do dziś się nie zachowała, a której staramy się dzisiaj przywrócić duchowe życie, budując naszymi wspólnymi środkami od przeszło 30 lat. Ta jest właśnie przykładem tego budownictwa prawosławnego ogromnego z tych dawnych czasów. Ale wróćmy do ikona Matki Bożej Kałużskiej, która, jak wspomniałem, nie zachowała się. Wyglądała w ten sposób. To typ hopegetki, typ ikony Matki Bożej Smoleńskiej, także i nam znamy, bo to i nasza sukarska do tego typu się zalicza. To właśnie najbardziej rozpowszechniony typ ikon Bogorodicy, jeżeli chodzi o tutejsze słowiańskie, dawne ruskie ziemie, czy to Rusi Kijowskiej, czy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teraz przenosimy się już na bardziej nasze, znane, drodzy Państwo, Podlasie. Przenosimy się do Bielska-Podlaskiego, gdzie w najstarszej cerkwi, której początki sięgają prawdopodobnie XIV, może XV wieku. Na tyle już przebudowana, że trudno dokładnie ustalić. To dawna grodzka cerkiew, znajdująca się na Górze Zamkowej, później przeniesiona na tą ulicę Jagiellońską, przy której dziś się znajduje. Z tą cerkwią łączy się historia wspaniałej świątyni, ufundowanej tutaj, czy przynajmniej ufundowano do niej wyposażenie przez księcia Jarosława Mądrego. To książę Jarosław Mądry ofiarował księgi i utensylia do cerkwi pokrowskiej w Bielsku Podlaskim. Prawdopodobnie szacuje się, że być może też Jarosław Mądry był fundatorem najstarszego klasztoru w Bielsku, świętego Mikołaja. Niestety już dziś to tylko historyczna wzmianka. I właśnie w tej cerkwi zachował się do dziś największy skarb, jeżeli chodzi o najstarsze cudowne ikony na Podlasiu. Ikona Matki Bożej Bielskiej. Dosyć nietypowa, bo niespotykana w tej części Europy ikona. Nazywana Matką Bożą typu Krusińskiego. Tutaj możemy zobaczyć ją właśnie jako ten zachowany oryginał. Ikonę tą do Bielska ofiarowała wielka obrończyni prawosławnej wiary w Wielkim Księstwie Litewskim, księżniczka Helena, córka Iwana III. To, proszę Państwa, piękny przykład, jak nasz teren tutejszy, okolic Bielska i Brańska, chociażby, bo to ziemie, które jej zostało nadane, połączył się z historią Bizancjum. Bo Helena jest córką ostatniej bizantyjskiej księżniczki Zoe Paleolog, która właśnie wyszła za mąż na Ruś za cara moskiewskiego Iwana III. I to właśnie wtedy, prawdopodobnie tam, na dworze, gdzie dorastała Helena, spotkała się z ikonami przywożonymi z dawnej Iwerii, Gruzji. I gdy nadano jej dobra w Bielsku i w Brańsku, to właśnie tą ikonę zamówiła w Moskwie i ofiarowała do cerkwi bielskiej. Jeszcze starszą ikonę, prawdopodobnie tą, którą miała po mamie, po bizantyjskiej księżnicy, ofiarowała do cerkwi w Wilnie, gdzie mieszkała. Do dziś ta ikona znajduje się w monasterze Świętego Ducha właśnie w Wilnie, gdzie bracia prawosławni do niej się modlą i się opiekują. Ta ikona Matki Bożej Bielskiej swym początkiem historycznie sięga XV wieku. To dziś właśnie mniej więcej wtedy została wykonana, prawdopodobnie w kręgu właśnie moskiewskim. Ikona ta przez wiele wieków słynęła cudami, łaskami. Te liczne wota, które widzimy w dolnej części, to tak naprawdę współczesna historia, ponieważ ikona troszeczkę jakby ten swój kult i wota utraciła w czasie wojny. Te wszystkie wota, które były zgromadzone do I wojny światowej, wyjechały z ikoną do Rosji. Niestety wota przepadły, ikona na szczęście ocalała. I tutaj mamy piękny przykład też, jak czasami sama ikona, drodzy Państwo, chroni i siebie, i ludność. Bo tutaj można dużo mówić o tych licznych cudach, które miały miejsce w XVII, XVIII czy XIX wieku. Do tej ikony pielgrzymowali prawosławni katolicy, aż z terenów okolic dzisiejszej Warszawy. Katolicy pielgrzymowali do tej ikony, bo mówiono, że tu jest taki prawdziwy skarb maryjny, który wszystko uzdrowi, jeżeli szczerze się będą modlić. Więc jeszcze przed I wojną światową można było znaleźć wiele wod w postaci katolickich medalików czy krzyżyków przy tej ikonie, świadczących o tych cudach i łaskach. Ikona cudem też uniknęła zniszczenia. W czasie II wojny światowej, przed nalotem, bombardowaniem Bielska, ówczesny proboszcz razem ze starostą i parafianką postanowili na wszelki wypadek ikonę ukryć. Zakopali ją w skrzyni drewnianej za ołtarzą cerkwi. Jakżeż było wielka radość i zdziwienie, kiedy 3 dni później, chociaż ostrzała artyleryjskiego, pocisk dokładnie trafił w to miejsce, gdzie było miejsce wydanej ikony. A proboszcz miał takie przeczucie, że musi ją zabrać. Czyli Matka Boża w pewien sposób pokazała uchronienie, a ja dalej będę was wszystkich tutaj strzegł. I to, proszę Państwa, dziś najstarsza znana ikona Bogorodzicy. Jak ona się zachowała? Bo niestety z tym zachowaniem cudownych ikon my mamy wielką biedę. Bo z tej tragedii, jaką doświadczyła prawosławna cerkiew w czasie I wojny światowej, bierzeństwa, nie wróciło więcej niż połowa naszych ikon. My dziś mamy, jak wspomniałem, troszeczkę ponad 30 cudownych ikon. A szacuje się, że drugie tyle nie wróciło z bierzeństwa. Nasza Supraska, Białostocka, Korzańska, czy też Skorniańska, Skuźnicy i wiele, wiele też innych. O nich dziś możemy tylko rozprawiać, oglądając czarno-białe produkcje. Bielska, o dziwo, proszę Państwa, nie jest znana bardziej szeroko, tak jak nasza Supraska. To jest najstarsza ikona, ale kult tej ikony w zasadzie poza ziemią bielską dalej się nie rozszerzy. Tak naprawdę dzisiaj bardziej byśmy powiedzieli, że najbardziej znaną ikoną, choć dziś niestety znaną i czczoną w cudownej ikonie, jest nasza Supraska. Bo tak jak Bielska słynęła cudami mniej więcej do I wojny światowej, tak nasza Supraska w zasadzie słynęła cudami i jeszcze później. I po II wojnie światowej ten kult dopiero zaczął tak naprawdę zamieniać. Ikona Matki Bożej Supraskiej, to pewnie wszyscy o tym dobrze wiecie, to dar biskupa Józefa Sołtana, który ją nam w 1509 roku tutaj ofiarował. Z tym, że mało kto wie, że tutaj w Supraśniu mieliśmy dużo starszą ikonę niż Supraska. Supraska to 1509 rok. Wykonana w Smoleńsku jako kopia smoleńskiej ikony Matki Bożej. Ale tu akurat niestety zdjęcia tak dobrego nie było. Pod Supraską na wszystkich starych zdjęciach, kiedy się przyjrzymy w katalogach, wisiała jedna mała ikonka zdobiona perłami, drogocennymi kamieniami. To, proszę Państwa, dopiero prawdziwy skarb. To ślubna ikona księżniczki Heleny. To ta, którą ją błogosławiono do ślubu. I jedną ikonę, którą miała do mamy, tą właśnie bizantyjskiej księżniczki, ofiarowała do Wilna, a drugą, nie wiem skąd ją posiadała, ale również starą, piękną, właśnie ofiarowała do monasteru Supraskiego. To zresztą księżniczka Helena przekonała swego męża, króla Aleksandra Wielończyka, żeby zainteresował się budową klasztoru Supraskiego. Więc tutaj, na tej ziemi i w Supraśniu, w Bielsku, to dobre dzieło, jakie zostawiła księżniczka Helena, jest do dzisiaj spotykane i przez prawosławnych pamięta. Więc ta malutka ikona była jeszcze starsza od tej naszej Supraskiej. Niestety, ta ikona, którą oglądamy na czarno-białej reprodukcji, nie do końca wiadomo, czy była tą, którą biskup Sołtan, biskup smoleński, późniejszy metropolita kijowski, ofiarował tutaj do Supraśa. Ponieważ pewne zmianki mówią o pożarze cerkwi tu supraskiej w pierwszej połowie XVI wieku, być może wtedy spłonęła bądź została uszkadzona. Bo wzmianka o tej ikonie historyczna mówi, że była na desce. Kaskulej jest na płótnie, czyli jest późniejszy. Ale teraz pojawia się też inna ciekawostka, tylko wciąż jakby nie kontynuowana. W Moskwie, w Galerii Tretiakowskiej, znalazła się ikona Matki Bożej Supraskiej. Prawdopodobnie to ta, którą, proszę Państwa, albo przynajmniej oryginał, albo jedna z kopii, którą zabrano naszym braciom w 1917 roku rozstrzelano. Bo ta ikona, która dzisiaj jest w Galerii Tretiakowskiej, jest datowana na koniec XVI wieku. Więc to dzisiaj byłaby najstarsza, zachowana, znana supraska ikona Matki Bożej. Nie tak duża jak ta, nie tak duża jak ta, która dzisiaj jest w cerkwi. Dużo mniejsza. 1,20 m wielkości na 67 cm. Także nieduża. Ale to właśnie też mogłaby być właśnie ta najstarsza znana kopia supraski. Mało kto wie, że ikona Matki Bożej Supraskiej tutaj, proszę Państwa, znana jest w innych miejscach związanych z prawosławiem na Podlasiu. Bo kopię supraskiej wykonano do klasztoru, filmu klasztoru supraskiego w Kuźnicy Białostockiej. Była ikona, którą gdzieś w połowie XVII wieku tam fundowano do filmu monasteru supraskiego. Wszyscy najczęściej kojarzymy kopię supraskiej jako białostocką ikonę Matki Bożej, czyli tutaj z naszego lokalnego podwórka. Więc tak wydawało się, że to tylko ta jest kopią naszej ikony. Ale również tu, w Kuźnicy Białostockiej była, niestety nie jestem tego widać, w Kuźnicy Białostockiej również była ikona jako kopia supraski, a kolejną można było również spotkać w sanktuarium dawnym prawosławnym, a dzisiejszym katolickim Podyszewie. Bo troszeczkę tych naszych sanktuariów to najstarsze zdjęcie właśnie tej białostockiej. A tutaj mało znana historia sanktuariów Podyszewie. Ikona Matki Bożej Podyszewskiej prawdopodobnie również jest kopią ikony Matki Bożej Supraskiej. Chodyszewo to taka smutna karta naszej prawosławnej historii. Tak jak i Święta Woda, czy też inne sanktuaria, które utraciliśmy po I wojnie światowej. Chodyszewo to kiedyś jedno z ważniejszych sanktuarii Bogorodicy oprócz Supraśla, Bielska, Leśnej Podlaski i chociażby tych najbardziej znanych i największych. Bo dzisiaj to miejsce raczej nie ma wspólnego już z prawosławiem. Ostatnią drewnianą kaplicę szybciutko uprzątnięto już po II wojnie światowej, żeby tych za wiele śladów po tej historii związanej z cerkwią tam nie pozostało. Ale warto pamiętać, bo kiedyś nasi pradziadowie tu tam pieszo do Chodyżewa chodzili. Chociażby moja prababcia zawsze te wspomnienia pozostały, że mówiła, że koniecznie trzeba pójść albo do Podczajewa, a jak sił nie starczy, to chociaż do Chodyszewa, do Bogorodic pomodlić. I właśnie to również ikona, która łączy się z naszym monasterem, z monasterem Supraskim. Więc zobaczcie, ile tych cudownych ikon dał nam jako ich cudownych kopii nasz tutejszy monaster. I to miejsce, które było takim sercem prawosławia, to tu przed XVI wieku, proszę Państwa, tworzyła się historia naszej cerkwi. To tu z ikony naszej supraskiej sporządzane liczne kopie, które trafiały do różnych cerkwi klasztorów. Monaster supraski był drugim pod względem ważności klasztorem prawosławnym w tej części nie tylko księstwa litewskiego, ale i Polski po Wielkiej Ławrze Kielopieczerskiej. Bo Ławra Kielopieczerska to matka życia monastycznego tu w naszym regionie. To z Ławry Kiewopieczerskiej, drodzy Państwo, na te tereny przybyli mnisi. Bo zarówno do Supraśla, ale jeszcze wcześniej, do Drowiczyna. Monaster w Drowiczynie spas. Monaster w Drowiczynie Świętego Ducha. Zakładają mnisi właśnie Ławry Kiewopieczerskiej. Dlaczego w naszym regionie tak znany i czczony jest Święty Antoni? Chociażby w Rogaczach, w Narwi, to dwie cerkwie parafialne pod wezwaniem Antoniego. Dlatego, że właśnie tu, na tych terenach, przybywali mnisi z Kijowa i zakładali pustelnie. Tutaj te pierwsze monastery i cudowne ikony, które ze sobą przenosili tu wymaglane, właśnie trafiały do nas z Kijowa, z Ławry Kijowo-Pieczerskiej. Stąd tak wielki, znany kult świętego Antoniego Pieczerskiego. Bo nie tylko ikony maryjne jako cudowne tu na Podlasiu spotkamy. Do tych cudownych zaliczymy właśnie ikony chociażby świętego Antoniego, tylko niestety dziś nie zachowano żadne z tych starych. Bo ta w Rogaczach dziś jest tylko kopią XIX-wieczną, a nie XVI-wieczną ikoną. Znak zaginęła w czasie pożaru cerkwi, została uległa spaleniu. Więc dziś o większości tych ikon możemy pięknie opowiedzieć, ale już zobaczyć dziś ich nie możemy. Chociaż kult tych ikon wciąż w tych lokalnych parafiach jest żywy. Przecież cały czas na święto Antoniego Monarii pielgrzymuje bardzo wielu, wielu wiernych. Wracając do ikon Bogorodic, tutaj okolice Supraśla, czy związane z monasterem Supraskim, proszę Państwa, to również kolejne ikony. Chociażby ikona z Jaszczem. To ikona, która również łączy się z Supraskim monasterem. Niestety nie zachowana, też w czasie pożaru cerkwi, utracona w czasach współczesnych. My to jakoś zawsze tutaj na Podlasiu zawsze mamy wiedzę, jak nie wojna, to znowu pożar cerkwi i niestety też i kradzież. Bo nie ma, proszę Państwa, na Podlasiu żadnej starej cerkwi, której choć raz nie okradziono. A niektóre po kilka razy okradano. Chociażby mamy przykład znany tych cudownych ikon. Chociażby ikonę Bożej, chociażby z klasztoru świętego Onufrego, czy z samej ikony patrona cerkwi świętego Onufrego, które zostały skradzione kilkadziesiąt lat temu. Na szczęście udało się je odzyskać. Ale w większości tych ikon, tych cudownych, czy po prostu starych nam ikonek, odzyskać się nie udało. Kolejną ikoną tutaj z naszego regionu, tego najbliższego Podlasia, jest ta kojarzona z wspaniałym klasztorem, z cerkwią, nie tak daleko od Supraśla położoną. Tylko dzisiaj już w zasadzie też bez prawosławnej historii. Krasnystok, dziś Różany Stok, a kiedyś dawniej Krzywy Stok, to krasnostocka ikona Matki Bożej. Ikona, która jest fundacją rodu Tyszkiewiczów. Tyszkiewiczowie to kiedyś prawosławna rodzina. To oni też fundowali monaster Supraski, fundowali też w swoich dobrach cerkwie w Krzywym Stoku, w Różanym Stoku. Ta ikona to prawdopodobnie jedna z najstarszych ikon, które trafiły z dawnej Rusi tutaj na tereny nasze właśnie podlaskie. To dar wielkiej rodziny Urusowej. To bojarze ruscy, później litewscy, którzy przez małżeństwo z rodem Tyszkiewiczów przekazali też właśnie tą ikonę do budującej się cerkwi w Krasnostoku. Cerkiew w Krasnostoku, wzmianka o niej to początek XVI wieku. Burzliwe były losy tej świątyni i tejże ikony. Niestety to nie jest ta najstarsza, ta właśnie, o której wspomina cerkiew z XVI stulecia. Choć jej to więcej nie znamy. Szacuje się, że było dużo starsze. To ikona bardzo podobna do ikony Matki Bożej Częstochowskiej. Więc prawdopodobnie też mogła pochodzić gdzieś tam z południowego części Europy. Krasnostockie ikony też dzisiaj ma swoją historię w Kościele katolickim. Tylko tutaj ta historia bardzo była też usuwana. Bo na tej starej ikonie, która najpierw znajdowała się w cerkwi, później w katolickim kościele, który przejął tę ikonę po czasach unickich, wszystkie inskrypcje, które były z tyłu, wspominające rodzinę Urusowych, zostawały po prostu usuwane. Jeszcze ostatnia inskrypcja po słowiańsku znajdowała się na tej ikonie jeszcze gdzieś na początku XVIII wieku. Później, kiedy ta ikona trafiła do tworzącego się klasztoru w drugiej połowie XIX wieku, Krasnostrockiego, już tego napisu cyrylicą na tej ikonie z tyłu nie było. Ikona krasnostrocka, tak jak i sam utworzony tam klasztor, przeszła bardzo smutne koleje losu. Bo najpierw była w cerkwi prawosławnej, później unickiej, później kościele katolickim, później znowu wróciła do prawosławnej cerkwi, ale musiała też opuścić Polskę w czasie bieżeństwa pierwszej wojny. Siostry, które ją wwoziły, bardzo mocno cierpiały. Prześladowano je najpierw w Grodnie, później pod Moskwą, później znowu wróciły do Grodna, ale cały czas tą ikonę ze sobą chroniły. I ta najstarsza dziś znana kopia ocalała, jako jedna z nielicznych też wróciła z bieżeństwa. Dzisiaj tradycję monasteru krasnostrockiego i tejże ikony kultywuje nasz monaster w Zwierkach. To właśnie on jest spadkobiercą duchowym tego właśnie krasnostrockiego monasteru. Jednego chyba z najlepiej prosperujących i najbardziej takich działających duchowo i oświatowo żeńskich klasztorów tutaj na naszym Podlasiu w tych czasach do rewolucji. Te czasy wywożenia tych ikon w czasie bieżeństwa często łączyły się, proszę Państwa, z ikonami i z historią zwykłych prostych ludzi. Krasnostrucką wiozły siostry. A tutaj chciałbym Wam pokazać ikonę, która pięknie opowiada tę historię zwykłych prostych ludzi. Bo w drugą stronę teraz udają się. W stronę tak naprawdę niedalekich korzeń. Tak naprawdę przecież niedaleko. Stąd od Suwraszcza do Korzan. I tam w Korzanach zobaczymy ikonę, której tak naprawdę można powiedzieć wiele o cuda związane z tą ikoną, ale chyba najbardziej warto powiedzieć o ludziach, którzy tą ikonę chronili, którzy uciekając tą ikoną przekazywali ją, aby tylko ją uratować. Ale chyba niestety umknęło mi. Kamil Przeszkowi jest z Korzyca. Tutaj z tą ikoną łączy się historia, jak powiedziałem, zwykłych prostych ludzi. XVII wiek. Identyczna ikona jest w Rybołach, nazywana jest Rybołówską, w Korzanach nazywana jest Korzańską. To jedna i ta sama ikona, tylko kiedyś Ryboły były, proszę Państwa, filią parafii w Korzanach. Dziś trudno to wyobrazić, ale Korzany są starszą miejscowością niż Ryboły, bo wszystkie te parafie i cerkwie były budowane na brzegu Narew. Na przykład dzisiejsza miejscowość Ciełuszki nad Narwią Święciciele to kiedyś pierwotna parafia, a nie w Puchłach niedaleko od Ciełuszek. Najpierw były w Ciełuszkach parafia, a później dopiero w Puchłach. Tak samo też w niedalekich chociażby Kaniukach. Również była cerkiew, była parafia. Dalej w Korzanach, później już w Suraszu. I korzeńska ikona Matki Bożej, ta dzisiaj istniejąca po XVII wieku, tak mocno ważna jest dla lokalnych ludzi, zresztą jak dla nas wszystkich w naszej ikonie, że gdy wyjeżdżamy w bieżeństwo, zobaczcie, ta ikona jest bardzo duża, ma prawie 2 metry wysokości. Rodzina państwa Omelianiuków specjalnie przygotowała drewnianą skrzynię, aby tą ikonę uratować. I mimo, że trudno ją było zmieścić na wozie, mimo, że nie dało się wszystkich swoich rzeczy zabrać, oni z tą ikoną, proszę Państwa, zawędrowali aż do Guberni Saratowskiej. Przez Smoleńsk, Moskwę, aż do Saratowa. I tam tą ikonę chronili jako wielki skarb. Tam właśnie w Saratowie większość uciekinierów z Korzan w jednej wsi się zatrzymała, w Jekaterynowce. I tam cały czas mogli się do ikony wrócić. I przywieźli ją z powrotem. Po pierwszej wojnie światowej w 1921 roku wróciła do Korzan. I człowiek, który tą ikonę wróz chronił jako największy skarb, umierając, miał tylko jedno życzenie, aby ikona Matki Bożej odprowadziła. Czy kiedykolwiek słyszeliście o tym, żeby ikona odprowadzała wiernego na cmentarz? A proboszcz, znając historię, kto uratował tę ikonę, nawet się nie zastanawiał. Gdy umarł tenże człowiek, wyniesiona ikona z cerkwi razem z pokojnikiem, ona aż na cmentarz odprowadziła. To ta piękna historia, jak zwykli prości ludzie wiele zrobili, aby te cudowne nasze ikony zachować. Taki właśnie przykład tej ikony chociażby z Korzy, która dzięki jednej rodzinie przejechała po Rosji i wróciła z powrotem. do tej swojej dawnej rodzinnej parafii. I takich opowieści o tych ikonach znajdziemy tutaj wiele. Tutaj z tych wartych uwagi należy jeszcze wspomnieć na pewno ikonę Kukulca Grabara, bo wszyscy najczęściej kojarzymy ikonę Matki Bożej na Grabarce, ale to, drodzy Państwo, tak naprawdę nowa tradycja. To nowa ikona, która tu została ofiarowana z góry Athos, napisana przez braci w monasterze. Ale z Grabarku tak naprawdę kojarzona jest zupełnie inna ikona. Niestety nie zachowana. Spasa. Spasa i Zbawnik, czyli Chrystusa. I ta ikona kojarzona jest z Mielnikiem bądź z niedalekimi Milejczycami. Bo najpierw prawdopodobnie ikona Spasa znajdowała się w Mielniku. To o niej wspomina Ipatijewski Latopis, ten właśnie z XIII wieku. Prawdopodobnie później z Mielnika została przeniesiona do utworzonego klasztoru w Milejczycach. Bo dzisiaj, przyjeżdżając na Grabarkę, trudno może byłoby wyobrazić, że Milejczyce kiedyś miały dwa prawosławne klasztory. W tej niewielkiej dziś miejscowości znajdowały się aż dwa męskie klasztory. I to bracia właśnie prawdopodobnie z Mielnika trzymali właśnie to ikonę Spasa i Zbawnika. Była krótko tutaj w Milejczycach, a później trafiła w te lasy w okolice dzisiejszej Grabarki. Do dzisiaj w okolicach Moszczony Pańskiej mówi się, że są góry, które nazywa się górami pustelników, bo tam mieszkali tak zwani odszelnicy, pustelnicy. To wzmianka o mnichach z klasztoru właśnie jednego czy drugiego z Milejczyc. Milejczyce, gdzie ufundowano te klasztory, bo była to duża miejscowość w XVI wieku, były gwardą miejscowością. W tej niedużej, dzisiaj byśmy powiedzieli, miejscowości w XVI wieku było aż 27 karczm. Co w karczmie? Pijaństwo i rozpusta. Więc dlatego fundacja w tym miejscu nie pasowała braciom. Zresztą wszystkie przykłady klasztorów w naszym regionie najpierw je fundowano w dużych miastach. Nasz Praski najpierw w Grudku, ale tam stacjonowało wojsko. Tam było rozpusta i pijaństwo. Więc nie za bardzo dobry teren, żeby się modlić. Dlatego bracia poprosili o przeniesienie bardziej ustronne miejsce. Właśnie wybierając to uroczysto z Grud. Podobnie było z klasztorem, chociażby właśnie z Milejczyc. To ci mnisi z Milejczyc zakładają pustelnie w lasach w okolicach Grabarki, gdzie później właśnie mamy to cudowne źródełko, które w XVII wieku ratuje od choroby, która w tych czasach, epidemii, która w tych czasach panowała. I w tych czasach, kiedy było to źródełko w XVII wieku, jeszcze mówiło się, że w lasach żyli pustelnicy. Ci pustelnicy, którzy pozostali przy prawosławiu. XVII wiek w tych czasach to już Unia. A tam jeszcze mieszkali ci, którzy strzegli prawosławnej wiary. Ostatnie wzmianki mówią o tych pustelnikach jeszcze w wieku XVIII, że tam właśnie w lasach oni mieszkali. Nie jako zwarty monaster, ale jako właśnie takie grupki braci. Dzisiaj wydawało się jak legenda, ale o tym wspominają latopisy historyczne. I to oni właśnie tam przynieśli tą ikonę Spasa i Zbawnika, która później trafiła na Grabarkę i która dała początek dzisiejszemu monasterowi świętej Marii Marty na Górze Grabarce. Więc zobaczcie, jak ta historia też się zmienia. Od ikony Chrystusa po ikonę Bogorodzicy. To Bogorodzica jest najczęstszym, najczęściej spotykanym tematem cudownych ikon. Ale ikony Chrystusa, ikony świętego Antoniego Pieczerskiego, ale również świętego Mikołaja czy świętej Barbary możemy spotkać w innych cerkwach. Bo kolejnym takim cudownym miejscem z ikoną, niestety skradzioną już współcześnie, jest niedaleka od zabudowa Piatienka. To filia niedalekiej cerkwi w Topolanie. To tam kult ikony przy cudownym źródełku świętej Parskiej. Mało kto dzisiaj by o tym wiedział, ale od mniej więcej XVI wieku patronem prawosławnej cerkwi Wielkim Księstwie Litewskim Rzeczypospolitej była święta Paraskiewa. Ustanowiono jako patronkę prawosławia na tych terenach. To w tych czasach założono wiele cerkwi świętej Paraskiewy. Chociażby właśnie tutaj w Piatience, czy w Milejczycach, czy chociażby w Kleszczelach, w Drogiczynie. Więc Paraskiewa stała się taką... Tak, serbskie. Siemiardycze są. Także tutaj właśnie te cerkwie w tych czasach były często fundowane. Podobnie jest też ze świętą Barbarą, która jej kult też zaczął wzrastać od drugiej połowy XVI wieku. Więc dzisiaj z ikon Paraskiewy niestety, proszę Państwa, za wiele ich nie spotkamy. Najdłużej zachowała się ta w Jadwice, ale niestety jakieś 20 kilka lat temu złodzieje wzięli węgło cerkwi i ukradli wszystkie ikony. Ta cudowna ikona odnalazła się, tylko wciąż jeszcze czeka na możliwość jej konserwacji, bo niestety na tyle brutalnie wycinano nożem z ikonostasu, że pocięty. I trzeba troszeczkę jeszcze czasu, żeby ją naprawić i żeby wróciła z powrotem na to miejsce, gdzie sunęła cudami łaskami. A do tych innych ikon, które na pewno warto o nich choć króciutko wspomnieć, to chociażby te, które spotykane są właśnie lokalnie tylko czczone i więcej się o nich nie wspomina niż tylko w lokalnej parafii. Chociażby święta Barbara Wielczyca. To jedna z równie starych i pięknych ikon podobnych tu w Polsce, dopiero w okolicach Przemyśla, nawet znanej Rękowszczyźnie podobne ikony spotkane. To ikona z końca XVI, przełomu XVII wieku. Dlatego też nie pozwala się jej fotografować, żeby znowu ktoś nie zaczął jej ukryć. Bo te stare ikony na tyle cenne, dziś staramy się, jak możemy je zachować, żeby ich nie utracić. Tutaj warto wspomnieć o sanktuarium Maryi, dosyć nietypowym, w moim rodzinnym sanktuarium. Proszę Państwa. To sanktuarium tak naprawdę z ikoną Matki Bożej go nie spotykamy, tylko w Łódce Wygonowskiej i w Pukłach spotkamy tylko ikon Maryi. Jeszcze prawdopodobnie kiedyś była w Mielniku, ale do końca nie wiadomo. Ikona Matki Bożej opieki, pokrow jest tematem Bogorodicy na ikonach rzadko u nas spotykamy. I tak naprawdę tylko w tych dwóch cerkwach ten właśnie kult tych ikon opieki, pokrow się jeszcze do naszych czasów czasowych. A to tak, to z strony szpacerowa, bo tam też faktycznie wyjdzie. Pokrowa, którą widzicie, to też element, proszę Państwa, no tego, jak na naszą cerkiew prawosławną wpłynęły też czasy unickie. Bo to nie jest tak, że te wszystkie ikony, które mamy w naszych cerkwiach, to wszystkie są takie typowo prawosławne i typowo kanoniczne. Są wymoglone. Wymoglone przez naszych dziadów, pradziadów, uświęciły się modlitwą. Ale z kanonicznością ich bywalności. Przykładem jest ikona z miejscowości Pół. To nie jest ta oryginalna, stara ikona, która w XVI wieku objawiła się na lipie dla chorego człowieka czy dla pastuszka, który był chory na błyznę. I od tej właśnie choroby też nazwa miejscowości Pukły. Ta ikona, tak do końca nie wiadomo, co się z nią stało. Bo nawet wzmianki unickie, wizytacji parafii w Pukłach w XVIII wieku wspominają już tą ikonę. Tą XVIII-wieczną ikonę, a nie tą starszą. Ta akurat nie za wiele ma wspólnego z prawosławiem. No, to moja rodzinna parafia. Kocham tą ikonę, modliłem się do niej do dziecka i mogę się dodzić. Ale mając świadomość, które jest przedstawione, trochę czasem inaczej trzeba to spojrzeć. Na szczęście jeden z byłych proboszczów padł na pomysł, żeby nałożyć rysy, troszeczkę ukryć to, co nieprawosławne. Mnichów bazyliańskich i duchowieństwo unickie i polskich książąt stojących przed tą ikoną. No tak nie przedstawiono. Takie czasy. Była ufundowana w czasach, kiedy sanktuarium w Puchłach było unickie. Należało do cerkwi unickiej, a nie prawosławnej. Ale to nie zmienia faktu, że ta ikona sunie cunami do dzisiaj, choć nie do końca przedstawia typową opiekę, pokrow Matki Bożej, jaką znamy w naszej cerkwi. Bo poza przedstawieniem Bogorodicy z rozpuszczonymi włosami, to reszta, co u dołu, to już niekoniecznie z tej naszej tradycji jest tutaj. Ale, jak powiedziałem, nie chodzi o to, żeby ikonę oceniać, bo jeżeli modlitwa płynie z serca, to proszę Państwa, nawet coś, co nie do końca może być ikoną uczynioną cudowną. Bo ikony cudowne nie tworzą się same z siebie. One tworzą się dzięki naszej modlitwie. Kiedyś takie fajne pytanie zadano dla jednego z wielkich, prawie że współczesnych świętych, dla Jana z Kolejnicy. Pani zapytała, czy ikona Ole Odruk, wydrukowana na blasze, to jest ikona, do której ona się powinna modlić, czy nie powinna się modlić? Bo to mówi, to przecież tylko kawałek blachy. I do dodatku jeszcze może się powycierać. Święty ojciec Joann powiedział do niej te piękne słowo. Ta ikona będzie święta, jeżeli ty święcie się do niej będziesz modlić. To dzięki twojej modlitwie może stać się święta i cudowna. Nieważne, na czym jest wykonana, czy na papierze, na desce, na medalu. Ważne, jak ty się do niej będziesz modlić. Bo ikony stają się cudowne dzięki waszej modlitwie, powiedział baciuszka Joann. To nasza modlitwa czyni je cudownymi. Właśnie zobaczcie, jak z jaką radością przybywamy do Supraśni, na to wymodloną ziemię. Przez stulecia wymodlono przed ikoną Matki Bożej Supraśni. To łaskę w tej ziemi się czuje. To wieki pokolenia, które wymagają ikony. I te ikony później kolejnym pokoleniem tą łaskę rozdają, jeżeli szczerze przed nią ludzie się modlą. I takich właśnie ikon, proszę Państwa, czy nie kanonicznych, czy na papierze, mamy też dzisiaj wiele, a słyną cudami i łaskami. Ikona nie musi być jakaś szczególnie cenna, czy szczególnie wspaniały i drogocenny sposób wykonana. Ona staje się cenna duchowo dzięki Wam, dzięki Waszej modlitwie. A Bóg właśnie szczególnie w trudnych czasach daje nam cudowne ikony. Te, o których mówię, to historia ponad 500 lat na Podlasiu. Ale są też ikony, które teraz się pojawiają. Dlatego też trzeba wspomnieć o ikonie, która nie tak dawno zasłynęła cudami. W tych trudnych czasach, kiedy nasza cerkiew często, proszę Państwa, też bywa, że i cierpi, bywa, że ta dzisiejsza wygodna historia współczesnego świata odciąga nas od cerkwi. I często też to prawosławie cierpi przez to, że ludzie przez tą swoją wygodę i bogactwo nie chodzą do cerkwi, nie modlą się, ale też i na świecie coraz bardziej prześladuje się cerkiew prawosławną. I Bóg często doświadcza nas łaską w tych trudnych czasach, abyśmy nie zwątpili, abyśmy mieli siłę, abyśmy widzieli, że On jest z nami. Cudowne ikony to nie historia minionych wieków. To historia współcześnie, nas tutaj. Teresa, raptem kilka lat temu, zwykła papierowa ikona, skoro posłusznicy, przywieziona z Ukrainy, zaczyna w domu młodego chłopczyka czy chłopca mirotoczyć. Zaczyna błagodzić. Pachnie cudownie. Cudowne oleje zaczynają z niej ściekać. Oleje, które uzdrawiają nawet od raka. Wielka łaska. Matka Boża pokazuje w ten sposób, ja jestem z Wami. Szczególnie na tej ziemi południowego Podlasia. Jakże doświadczony, szczególnie w okresie międzywojennym, gdzie nasze cerkwie rozwalano, gdzie niszczono naszą cerkiew i prawosławie. To ona na styku właśnie jak do Lubelszczyzny i Podlasia pokazuje, ja jestem z Wami. Mam siłę i będę zawsze Was prowadzić. Nigdy Was nie zostawię. I właśnie zwykła papierowa ikona daje siłę i łaskę i cuda, pokazując, że Matka Boża nie zostawi nas. Nigdy. Póki my będziemy do niej swe modlitwy zanosić i prosić ją o opiekę i wstawiennictwo. Więc to jest przykład, że te cudowne ikony to coś, co było, jest i będzie zawsze z nami. Jeżeli w naszym sercu będzie Matka Boża, Jezus Chrystus i święci, to oni dadzą nam kolejne cudowne ikony po naszej modlitwie, po naszej wierze, drodzy Państwo. I to też jest takie piękne przesłanie dla nas wszystkich, abyśmy się przed tymi ikonami, które mamy w naszych cerkwiach, w naszych domach, gorąco modlili. Bo ta modlitwa to nie tylko modlitwa dla nas, ale ta modlitwa uświęca ikony, namaszcza je naszą modlitwą, gorącym sercem, a to później też owocuje dla innych. Bo jak mówił święci, jak mówi sam Chrystus, jeżeli wy będziecie szczerze wierzyć, szczerze się modlić, to wokół was zbawią się tysiące. Bo właśnie to dają nam cudowne ikony. Dają nam drogę, dają nam wskazówkę i pomagają nam właśnie porozmawiać z Bogiem, skupić się. Bo ikona jest łącznikiem, nierozerwanym łącznikiem wiernego z Bogiem. To przed ikonami jakże łatwo nam stanąć i rozmawiać z Bogiem. I ta rozmowa to najpiękniejsza modlitwa, jaką możemy zanosić. I zanosić ją za bliskich, za obcych. Nie tylko za samego siebie. Bo jednak modlitwa, kiedy jest zanoszona tylko za siebie, jest troszeczkę taką pustą modlitwą. Bo przede wszystkim właśnie trzeba się modlić za innych, za prawosławie, za świat, za to, żeby po prostu Bóg go zachował. Zobaczcie, święta Góra Athos, jaką ma rolę to wielkie serce monastycyzmu prawosławnego. Modlić się, aby świat istniał, aby Bóg nasz świat zachował. To taką modlitwę zanoszą ojcowie na Górze Athos. Za istnienie świata. Za to, aby Bóg go zbawiał, aby dawał nam kolejną szansę, aby nie patrzył na nasze grzechy, ale pomiłował nas i dawał nam siłę na przyszłość, aby te grzechy przezwyciężyć. Po to są cudowne ikony. Po to, aby dać nam siłę. Po to, aby nas prowadzić i wzmacniać w naszej wierze. I czy będą to ikony te stare, sprzed kilku wieków, stuleci, czy będą to te ikony współczesne, one zawsze odgrywają tą samą rolę. Opiekują się nami, prowadzą i nigdy nie zostawiają w potrzebie. Bo ikona to jak najlepszy duchowy przyjaciel, który zawsze jest z nami. Ikona wyryta w sercu, ikona noszona w portfelu, czy też ikona na medaliku, krzyżyku, to nasza duchowa opieka, która jest zawsze z nami. To najbliższa z możliwych bliskość ze świętością, z nieobcowaniem i możliwość rozmowy też właśnie z Bogiem przez ten święty wizerunek, który jest przy nas. Ikon cudownych na Podlasie powiedziałem jest wiele. Ja tylko chciałem przynajmniej wam zasygnalizować, zasugerować te najbardziej znane. Choć tutaj o wielu jeszcze innych można byłoby wspomnieć. Czy chociażby z Korwina, gdzie aż dwie ikony łączą się z historią świętej Anny i leśniańska ikona Matki Bożej, czy właśnie z danego klasztoru w Leśnej Podlaskiej. Chociażby z Hajdówki również, gdzie nowy kult też ikony Matki Bożej jest dopiero tak naprawdę po pierwszej wojnie światowej się objawia. Więc tych ikon naprawdę spotkamy bardzo wiele. Ale to też jest i dla Państwa taka duchowa praca do domu, aby się też zaciekawić. Jak wielkie bogactwo w tych właśnie ikonach i naszej historii tkwi. Tym Podlasie dookoła nas, nie gdzieś tam daleko, nie gdzieś tam trzeba jechać pielgrzymować. Tak naprawdę, w odległości kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów mamy wielkie świętości, tylko trzeba się wybrać. I to niekoniecznie na pracę, na zwykłoni to robić. Chociażby do Korzeń pojechać, do Rybą, Kornina, to nie jest tak daleko. Tylko po prostu czasem w niedzielę nie do swojej cerkwi, ale właśnie tam zajechać, tam się pomodlić, tam się przyłożyć do tej cudownej ikony. I to też wielka, wielka radość.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.